Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Anceparowicz. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam naszych słuchaczy, no i oczywiście ojca Grzegorza.
Dziękujemy bardzo.
Nie prowadzi ta audycja.
Pani profesor, chciałem zapytać, jak pani ocenia obecnie sytuację, pani jako ekonomista, sytuację gospodarczą w Polsce, bo pamiętam już wiele razy pani o tym wspominała, chociażby w roku 2013, gdzie opublikowano dane przez GUS, mówią, że znaczy na temat polskiej nędzy wynika, że z nich, że w Polsce w skrajnej biedzie żyje aż 2 miliony osób, w tym 700 tysięcy dzieci. To był zeszły rok, nawet więcej, bo to był maj 2013 roku. Jak ta sytuacja dziś przedstawia się? Czy ta zmienna, prawda, jeszcze bardziej idzie ku biedzie, czy też jest szansa na to, że się gospodarka polska odbije, a tym samym ludzie będą mogli żyć w lepszych warunkach?
To, co dzieje się w tej chwili w Polsce, właściwie zdarzyło się 25 lat temu, kiedy zapadły określone decyzje, żeby nadać taki, a nie inny kierunek reformom, które u nas były przeprowadzane od tamtego czasu. Te reformy były w gruncie rzeczy narzucone z zewnątrz. To nie były nasze pomysły, to nie nasi ekonomiści stali za tymi reformami, tylko ludzie, którzy po prostu byli do tego celu wyznaczeni. A chodziło tak naprawdę o to, żeby otworzyć przestrzeń dla ekspansji dla transnarodowych korporacji. Dlaczego Polacy się na to zgodzili? No bo wydawało się w pierwszych latach dekady 90-95, powiedzmy w tym okresie, że to, co w Polsce się dzieje, stwarza nam wszystkim szansę, że ludzie przedsiębiorczy, zaradni będą mogli zapewnić sobie godne warunki życia, a tym samym będą mogli również wspomagać tych, którzy po prostu do tych nowych warunków, do warunków gospodarki rynkowej nie są przystosowani. I tak na to wtedy wyglądało. Po prostu byliśmy zwyczajnie oszukani, to znaczy może nie wszyscy, bo ci, którzy akurat zajmowali się działalnością transnarodowego kapitału, wiedzieli, że to są wszystko pozory, ale tym niemniej przeprowadziliśmy prywatyzację i to rabunkową, bo są badania, które wskazują, że znacznie poniżej wszelkiej wartości sprzedawaliśmy nasz majątek narodowy. Zaczęliśmy od tego, co jest newralgiczne dla każdego kraju, czyli od pozbycia się władzy nad rynkiem finansowym. Przekazaliśmy nasze banki w obce ręce. Żadne w tej chwili opowieści o udomowieniu banków tutaj niczego nie zmienią, bo te banki są rzeczywiście w tej chwili dosyć dobrze sponsorowane przez macierzyste korporacje, ponieważ my jesteśmy tutaj Eldorado dla wszelkiego typu instytucji finansowych. Co jest najgorsze z tego wszystkiego? Utrata 10 milionów miejsc pracy. Bo myśmy, likwidując miejsca pracy w tych dużych zakładach, jednocześnie pozwalali tworzyć takie maleńkie zakładziki. Ja już mówię o 10 milionach, to oczywiście mam na myśli to rachunek skumulowany, no bo bezrobocie aż tak duże nie jest. Rozładowaliśmy ten problem migracją zarobkową, rozładowaliśmy ten problem wysyłając ludzi na wcześniejsze emerytury, na renty. Teraz z kolei obwiniamy tych ciężko kiedyś pracujących ludzi, płacących składki za to, że w Polsce mamy akurat taki, a nie inny stan budżetu. I jeżeli ludzie nie mają pracy, a jednak znaczna część polskiego społeczeństwa jest wykluczona z rynku pracy, jeżeli ludzie są zmuszeni do tego, żeby pracować na czarno. Mamy dane, które opublikował GUS w tym najnowszym małym roczniku statystycznym, z których wynika, że ponad milion osób pracuje na czarno. No przecież ci ludzie nie pracują na czarno dlatego, że chcą pracować na czarno, tylko dlatego, że zostali do tego zmuszeni. Jeżeli doradcy rządowi, i ja mam na myśli nie tylko doradców, którzy w tej chwili służą panu Tuskowi i jego ekipie, ale wszystkich doradców na przestrzeni ostatnich 25 lat, traktowali Polskę jako zagłębie taniej, najtańszej możliwie siły roboczej, nakłaniali polski rząd do tego, żeby powstrzymywał wzrost płac. Ja przypominam sobie alarm, jaki się zdarzył w 2007 roku, jak na chwileczkę te nasze płace troszeczkę zdrgnęły i poszły do góry. Po prostu ekonomiści głównego nurtu załamywali ręce, co to będzie, bo przecież musieli tutaj pracodawcy podnieść troszeczkę wynagrodzenia. Więc jeżeli będziemy mieli nadal ludzi rządzących Polakami o mentalności Kalego, jeżeli będziemy pozwalali na tak gigantyczny obszar korupcji, jaki jest w Polsce, bo akurat słyniemy z tego i jesteśmy wysoko w rankingach krajów najbardziej skorumpowanych, no to niestety ja nie widzę żadnych szans na to, żeby Polska mogła wyjść z tego dołka nędzy, bo ta nędza jest znacznie większa.
Pani profesor, jeżeli mogę
niż wynikałoby ze średnich statystycznych. Dlatego jedno słowo proszę. Chciałam powiedzieć. My mamy głęboko spolaryzowane społeczeństwo. Więc jeżeli jeden człowiek zarabia 10 tysięcy, a drugi zero, to znaczy, że każdy zarabia po 5 tysięcy. I tak wyglądają nasze statystyki i tak należy je czytać.
Pani profesor, bardzo często słyszy się o tej zielonej wyspie, że u nas nie jest aż tak źle, mimo że jest kryzys. Czy kryzys jest usprawiedliwieniem dla państwa, dla rządzących? Czy to jest taka chorągiewka, którą cały czas można prawda, machać w stronę obywateli?
To może powiedzmy sobie prawdę. Jeżeli w ogóle można mówić w odniesieniu do Polski o kryzysie, to trzeba wyjaśnić, z jakim kryzysem mamy do czynienia, bo kryzys kryzysowi nierówny. Otóż jeżeli chodzi o kryzys w tym sensie, w jakim ekonomiści operują tym pojęciem, czyli na przykład kryzys nadprodukcji, to faktycznie taki kryzys mamy, ponieważ nasze zarobki, nasze dochody są zbyt niskie, żeby polscy producenci, niesponsorowani przez własny rząd, mogli sprostać konkurencji na przykład wyrobów japońskich, tajwańskich, chińskich czy jakichś innych takich pochodzących z Azji czy z jakichś tam krajów, które nazywa się rajami podatkowymi. To tego typu kryzys nadprodukcji mamy i on niszczy naszą gospodarkę, ponieważ wszystko, co w Polsce będzie wyprodukowane, mimo że my mamy jedne z najniższych, to podkreślam, kosztów pracy, kosztów, nie tylko wynagrodzeń, pracy na świecie, nawet być może niedługo dojdziemy do tego ideału, jakim są Chiny, jak tak dalej pójdzie. Otóż my nie jesteśmy konkurencyjni. Natomiast jeżeli chodzi o taki kryzys, który byłby definiowany jako spadek PKB, no to tego kryzysu nie było od czasu, kiedy pan Balcerowicz przestał nas tutaj uszczęśliwiać swoją osobą i rządzić naszą gospodarką. Rzeczywiście cały czas mieliśmy dodatnie tempo wzrostu, raz większe, raz mniejsze, ponieważ w ekonomii na tempo wzrostu tak zwanego PKB, bo to jest miernik jak gdyby koniunktury, składają się różne czynniki, między innymi popyt krajowy. I teraz, skąd się wzięła ta zielona wyspa? Otóż wtedy, kiedy na Zachodzie ci bardzo bogaci ludzie troszeczkę odczuli załamanie trendów wzrostowych, tylko ja to chcę powiedzieć, że to mniej więcej jest tak, jakby porównać do gospodarstwa domowego, którego dochody wynosiły powiedzmy na członka rodziny 4 do 5 tysięcy złotych miesięcznie. I nagle się okazuje, że z jakichś tam przyczyn akurat w tym gospodarstwie domowym te dochody spadają o 500-600 złotych na członka rodziny. No to jest pewnych rzeczy trzeba zrezygnować, ale to nie jest jeszcze nieszczęście. W Polsce takiego zjawiska, żeby był bezwzględny spadek dochodów, w ujęciu takim, powiedzmy, co można za to kupić, to czegoś takiego zjawiska nie było. Było natomiast zupełnie coś innego. Mianowicie myśmy sobie sztucznie podtrzymywali te dodatnie wskaźniki, czyli popyt w kraju, przez to, że się potwornie zadłużaliśmy. Wszyscy. Zadłużaliśmy się w bankach, bo oczywiście nie było żadnych szans, żeby kupić za gotówkę, więc ci, którzy mieli zdolność kredytową, którym banki chciały dać kredytów, a chętnie je wciskały, bo to były zagraniczne banki, które świetnie na tym zarabiają, a i te, które zostały polskie, też dołączyły do tychże banków zagranicznych, no bo też chciały na tym dobrze zarobić. Więc oferowano ludziom różnego rodzaju kredyty, nie tylko na budownictwo mieszkaniowe, chociaż tam było sporo tego, ale również w różnych takich nowoczesnych i bardzo atrakcyjnych formach, jak na przykład karty kredytowe, prawda, czy otwarte linie jakieś, czy kredyty odnawialne. I ci, którzy mieli jakie takie zarobki, chętnie z tego korzystali, więc jeszcze ta gospodarka jakoś się kręciła.
Pani profesor, jeżeli mogę, mamy niecałe dwie minuty.
Tak,
a czy jest szansa na to, żeby z tego wyjść, albo żeby ta sytuacja się zaczęła zmieniać?
Nie. Dlatego, że jeżeli nie zmieni się kierunek polityki, jeżeli się nie zrobi poprawnej, jeszcze raz to podkreślam, poprawnej diagnozy, co się naprawdę stało, dlaczego nie mamy inwestycji, dlaczego traktujemy inwestorów zagranicznych w taki sam sposób, w jaki kiedyś Majowie traktowali białego człowieka i uważali go za Boga, to my z tego nie wybrniemy. Dopóki nie odwrócimy się od tych chorych, neoliberalnych doktryn, które nazywają się często doktrynami konserwatywnymi i przez to są również przypisywane Kościołowi, bo w takim potocznym ujęciu nikt nie rozróżnia, czym się różni neokonserwatyzm od chociażby nauki społecznej Kościoła, to my z tego nie wybrniemy. Tu jest potrzebna prawidłowa diagnoza stanu obecnego i dobry program odbudowy miejsc pracy. Gdzie te miejsca mają powstawać? No od tego jest polityka przemysłowa, polityka przestrzenna i cały szereg różnych mądrych ludzi, którzy na pewno wiedzą, jak i gdzie należy inwestować pieniądze. No ale pierwszy podstawowy warunek to musimy zrobić porządek z naszymi finansami publicznymi. No i to już jest temat na zupełnie inne opowiadanie, bo rzeczywiście, jeżeli nie mamy pieniędzy, to nawet najlepsze pomysły skończą się tym, co powiedział kiedyś Napoleon. No, jeśli nie mamy armat, to dalej nie ma o czym dyskutować. Bez pieniędzy nic nie zrobimy. A programy swoją drogą no, trzeba budować i zastanawiać się, w jaki sposób wybrnąć z tej potwornej pułapki zadłużenia, z którą Polska została po raz drugi, przypominam, po raz drugi od 1981 roku wtrącona. Ale dziękuję. To jest, jak mówię, temat na inne opowiadanie.
Bardzo dziękuję. Boże,
dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo naszym gościem w audycji Aktualności Dnia była pani profesor Grażyna Ancyparowicz.